Józef Ignacy Kraszewski, Cześnikówny, czyta Blanka Kutyłowska. Był ranek młodej jeszcze wiosny. Drzewa ledwie się rozwijać zaczynały. Wcześniejsze już się jasno okrywały zielenią. Na sadach widać było jakby powłokę kwiatów białych i różowych, którymi grusze i jabłonie rzęsisto były obsypane. Słońce świeciło wesoło. W powietrzu balsamiczna woń rozpękających brzóz ciągnęła z ciepłym wiatrem od lasów. Na łąkach widać było złociste łotocie, niby wzory rozrzucone na szmaragdowych kobiercach. Ptactwo szczebiotało gwarnie, uwijając się około gniazd starych i zakładając nowe. Bociany, jaskółki, goście z daleka opatrywali dawne siedziby i śpieszyli wyporządzić na nowe lato. Zza płotów wychylały się krzaki bzu, już gotowe się otworzyć liliowymi bukiety i rozesłać woń wiosny zwiastunkę. Dzieci miejskie na ulicach biegały w koszulinach, szczęśliwe, że je promienie słońca odgrzewały do życia. W małym miasteczku nadbóżnym w tę niedzielę przewodnią był właśnie targ i zjazd, bo w kościółku odpust uroczysty. Więc ze wsi okolicznych zjechali się włościanie, z czym kto miał na przednówku, najwięcej z bydełkiem i domową hodowlą, bo ziarna mało co kto miał na sprzedaż. Ale gwarno było w rynku około gospody i na cmentarzu przy kościele, i po uliczkach miejskich, i przy mnogich domach żydowskich, i około but, a kramów otwartych, przed którymi kraśne chustki i wywieszone buty długie i rozstawione garnki i nagromadzone sita i przetaki widać było. Właśnie się w kościółku nabożeństwo skończyło. Nabożny lud, szlachta okoliczna, ekonomowie wąsaci rozchodzić się zaczynali, szukając brytek swoich i koni. Część zamożniejsza popasała po gospodach, a skromniejsze zaprzęgi stały w rynku, torby koniom poprzywieszawszy. Pomimo, że wszędzie było pełno, największy jednak tłum gromadził się około Chaimowego domu, a z dala trudno to sobie wytłumaczyć było. Znać tam widowisko ludzie mieli jakieś, bo spinali się na palce, włazili na wozy i jedni śmiali się i klaskali w dłonie, drudzy posępnie jakoś patrzyli, a ciekawych coraz więcej przybywało. Przed gospodą Chaimową było podsienie na słupach rzeźbionych sparte, obszerne, przez które zajeżdżało się do szopy. Tu się znać odgrywał ów jakiś dramat miejski, który coraz więcej ściągał widzów. Że to był dzień targowy, odpustowy i wiosenny, a świąteczny, można było przypuścić, iż tam dwu podpiłych zwadziło się i poszło na słowa lub na pięści. Lecz w takim razie gwar byłby inny i krzyki śmiech by zastępowały. Zbliżywszy się, dopiero można było dojrzeć, co tak gorączkowe obudzało zajęcie. W przedsieni otoczonej ludem, naprzeciw drzwi otwartych gospody, z których też mnóstwo głów żydowskich wyglądało, i wrót od szopy pełnych woźnic i panów, zwijała się jakby w tańcu kobieta, śpiewając i skacząc wesoło, a nie zważając i zdając się nie widzieć nawet szydersko jej poklaskującego tłumu. Wyglądała dziwnie. Była niemłoda, choć wieku na zwiędłej twarzy nikt nie rozpoznałby. Rysy świadczyły o niepospolitej niegdyś piękności, lecz jakby zgniecionej i zmiętej dłonią czasu i ogniem namiętności, zdziczałej od szału. Zaczerwieniona skóra, obłąkany wzrok, dawały poznać łatwo, że nie była przytomną. Stare, odarte okrywały ją łachmany sukni, zszarzane, zbłocone, połatane, podziurawione. Kubrak wisiał na niej strzępami. Na nogach miała dziurawe, zczerniałe pończochy i rodzaj chodaków sznurami powiązanych. Włosy w nieładzie, rozczochrane, bujne, spadały w części na plecy, w części nieforemnie pognieciony, oplatał rodzaj wieńca z łopoci i innych kwiatów polnych. Powpinane te ozdoby spadały jej na skronie. Chusta, która z głowy na szyję się zsunęła, wisiała na niej tak nieforemnie, jak cała odzież nieszczęśliwej, w której licu obłąkanie i pijaństwo dziwnym się malowały wyrazem. Znać sen jakiś młodości wionął na nią z wiosennym powietrzem, bo się uśmiechały spalone usta i przymrużone oczy czarne patrzyły łzawo. Rękami z obu stron ująwszy łachmany sukni, jakby najdroższe stroje, z wdziękiem dziwnie odbijającym od nędzy i wieku, drobniuchno skakała i biegała, zwijając się, obłąkana. Nie widziała nikogo, cienie jakieś otaczać ją musiały. Z ust to się głośniejsza, schrypła, odzywała piosenka, to mruczenie i śmiech wesoły. Ludzie patrzyli, poklaskiwali nielitościwie. Dzieci się urągały biednej kobiecie. Poważniejsi tylko z wlepionym w nią wzrokiem zdawali się chcieć odgadywać straszny dramat jakiś, którego te skoki były zakończeniem. Nagle kobieta obudzona wrzawą obejrzała się. Oczy jej dopiero teraz zdawały się rozpatrywać w tłumie, którego była urągowiskiem. Zarumieniła się bardziej jeszcze. Ręce opuściły suknię. Podniosła je do góry i wzięła się jedną w bok, drugą poprawiając upadające na czoło kwiaty łotoci. Łotry, chamy, zbóje, he, czego się śmiejecie, czego? Co to mi tańcować nie wolno? Przeciem szlachcianka i cześnikówna. Żydzie, wódki! Poczęła szukać po kieszeniach, wywracając je. Wypadła biała dwuzłotówka. Nogą potrąciła ją do stojącego chłopaka. Podaj kwartę, słyszysz? Żydek się schylił, podniósł pieniądz, a starszy podał mu przez głowy stojących wódkę i kieliszek. Czarkę pełną podniosła do ust kobieta, wypiła ją duszkiem i splunęła. Resztę częstuj, niech znają cześnikówne. Hopsasa, hopsasa. I poczęła znowu, zwijając się i przeginając swój taniec, w którym jakieś ślady umiejętności i wdzięku dostrzec jeszcze było można. Żydek bliższych częstował, ale oprócz ostatniej hołoty nikt wódki tej pić nie chciał. Kobieta zaczęła śpiewać coraz głośniej, kręcić się coraz szybciej, szał ją opanował jakiś. Łachmany rozwiane szeroko zwijały się z nią razem, nareszcie zdyszana padła na ziemię. Szczęściem, że kubka słomy leżała tam, gdzie głową trafiła. Porwała się prędko i usiadła. Rozsypane kwiaty zdawały się ją najwięcej zajmować. Zbierała je skrzętnie i drżącą ręką wkładała znowu w rozczochrane włosy. Twarz jej przybrała wyraz smętny i dumny. Podparła się na jednym ręku i po cichu zaczęła nucić. Już miesiąc zaszedł, psy się uśpiły. Głos z początku silniejszy zamierał na ustach. Powtórzyła razy kilka: Filon mój miły. I powieki kleić się jej zaczęły. Usypiała. Tłum stał milczący, z szyderstwa przeszedłszy w zadumę. Cicho było na chwilę. Potem zaczęto szeptać i gwarzyć. Odchodzili niektórzy, przypatrywali się drudzy uśpionej, z sukniami w nieładzie, zaognioną od trunku twarzą nieszczęśliwej. Dzieci obstąpiły ją dokoła, kopiąc nogami. Gospodarz wcale nie był rad, że mu drogę do zajazdu zawaliła uśpiona, ale dobudzić się jej teraz nie było sposobu. Odurzona mruczała coś niezrozumiale, usta jej uśmiechały się dziwnie, ręce drgały, a oczu otworzyć nie mogła. Właśnie w chwili, gdy się to stało, powóz z czterema końmi zaprzężony, podróżny z tłumokami, wyminąwszy z trudnością wozy nagromadzone na rynku, zbliżył się do domostwa Chaima i zatrzymał się przed nim. Służący zeskoczył, aby zobaczyć, czy zajechać było można. Poruszyli się Żydzi zapraszając, ale na drodze leżała owa kobieta. Z powozu wyjrzała głowa zakwefiona średnich lat pani, która popatrzywszy, kazała sobie drzwiczki otworzyć i dosyć lekko wyskoczyła. Wytworny jej ubiór, piękna kibić, rysy uderzającego wdzięku, pański chód, jakby czarodziejską różdżką rozpędziły tłum zgromadzony, tak że przejść mogła do gospody, nie czekając, nim się uprzątnie przeszkoda. I powóz do sieni się zatoczył. Gospodarz czapkę zdjąwszy poprzedzał ku drzwiom piękną panią. Już do nich dochodziła, gdy przypadkowo rzuciwszy okiem w bok, postrzegła leżącą na słomie kobietę z kwiatkami zwiędłymi we włosach. Ciekawość czy litość wstrzymały ją. Zawahała się i postąpiła kroków kilka, aby się bliżej tej nieszczęśliwej przypatrzeć. Pijaczka leżała twarzą do góry, także jej rysy oblane krwawym rumieńcem, policzki zwiędłe, usta otwarte z resztką zębów pokruszonych, pomarszczoną szyją i sfałdowane czoło. I wyraz tego oblicza stężałego w jakimś marzeniu można było widzieć dobrze. Piękna pani wytężyła wzrok. Całe jej ciało drgnęło. Z ust dobył się okrzyk niezrozumiały. Obie ręce, jakby odpychając widziadło, wyprężyła przed siebie. Śmiertelna bladość okryła jej twarz i służący, stojący blisko, ledwie miał czas podbiec i podchwycić ją, gdyż przerażona widokiem tej nędzy omdlała. Zamieszanie stało się wielkie. Z powozu nadbiegła podżyła służąca, ręce załamując i śpiesząc do pani. Kilka osób podtrzymywało już osłabłą, którą na rękach prawie wniesiono do oczyszczonego na prędce gościnnego pokoju. Tymczasem ogromny spór i wrzawa powstała między Żydami, furmanem i przytomnymi. Zabierano się pijaczkę na gnój za gospodę wyrzucić, inni chcieli posyłać do straży i policji, Żydzi kopali nogami śpiącą. Ta, ile razy przebudziła się ze snu, uśmiechały się jej usta, mruczała coś niby słodkie wyrazy jakieś i szepty miłosne. Miało się skończyć na tym, że gospodarz najął ludzi, którzy mu się obiecali pijaną wynieść za dom, gdy przez tłum przecisnął się wysoki mężczyzna, odziany jak ubogi szlachcic czynszowy. Odziany był w szewską kapotę, siwą, naszywaną sznurami, długie buty i czapkę baranią. Na szyi wyschłej sterczała głowa z twarzą żółtą, pomarszczoną, surowego wyrazu, z oczami czarnymi, dzikimi, a brwiach nawisłych. Szedł milczący z rękami w kieszeniach i z daleka już postrzegłszy leżącą kobietę, w milczeniu dźwignąwszy ramionami przecisnął się przez stojących aż do niej. Chwilę patrzył na nią, nie mówiąc słowa. Usta mu się tylko wydęły i przybrały nieodgadniony wyraz litości i smutku. Właśnie ludzie najęci mieli pochwycić kobietę, gdy szlachcic porywczo zawołał: „Wara mi!” Chaim się zbliżył, chcąc coś powiedzieć. Szlachcic nań popatrzył surowo. „Zanieść na mój wóz”, rzekł sucho i rozkazująco. „Od tam stoi”, dodał wskazując biczyskiem. „Słyszycie?” Potem obrócił się do Żyda i do tłumu razem. „Ludziska bez wnętrzności”, zawołał. „Wódki dać obłąkanemu, aby sobie z nieszczęścia robić pośmiewisko. Tyś Żyd, ale człowiek, a gdzie sumienie? A u was, gdzie serce i miłosierdzie? I to się zowią ludzie, starzy, a bez bojaźni Bożej, młodzi, a bez wstydu. Tfu”. Wszyscy zmilkli, bo wszyscy sprawiedliwość słów tych poczuli. Niektórzy z rumieńcem po cichu ustąpili, aby ich nie postrzeżono. Ci, którzy mieli nieść kobietę do wozu, a zabierali się do tej czynności zrazu dziko i porywczo, przystąpili teraz, pomrukując, ostrożnie i widocznie rozważając, jakby się to uczynić dało poczciwie i skromnie. Szlachcic stał znowu milczący, patrzył na uśpioną, a batuk, którym się podpierał, drżał mu w ręku. Wtem ze drzwi gospody wybiegła służąca omdlałej pani, rozglądając się dokoła. „Cóż się stało z tą nieszczęśliwą?” zawołała. „Moją panią tak ten widok poruszył, że aż omdlała, bo nerwy ma słabe. Jak bo też można na drodze?” „Nie frasujcie się o nią”, mruknął stary szlachcic. „Znajdzie się Samarytanin, co i tą niedolą się zaopiekuje. Ubogi nad ubogim”. Służąca, popatrzywszy na mówiącego, całą rozbudzoną ciekawość swą niewieścią skierowała na kobietę, wpatrując się w nią zrazu z roztargnieniem, potem z coraz więcej natężoną uwagą. Zbliżyła się nawet, o ile tylko mogła, aby twarzy lepiej się przypatrzeć, i jakieś zdumienie odmalowało się w jej oczach. Zdawała się nie dowierzać temu, co widziała. Przetarła oczy parę razy i odstąpiła zadumana, z kolei przypatrując się posępnemu szlachcicowi. Przysunęła się do niego powoli, ze znacznie jakoś wygrzecznioną twarzą, widocznie w chęci zawiązania rozmowy, lecz szlachcic, który oka nie spuszczał z nieszczęśliwej kobiety, najmniejszej do gawędy nie zdawał się mieć ochoty. „Pan ją zna, tę nieboraczkę?” zapytała. Szlachcic spojrzał na pytającą i potrząsnął tylko głową. Ona tutejsza? I na to nic nie odpowiedział zaczepiony. Ludzie właśnie w tej chwili, ująwszy śpiącą za nogi i za ręce, dosyć ostrożnie, poczynającą się szamotać i bronić, nieśli powoli ku wskazanemu wozowi. Głowa jej leżała na piersiach jednego z nich, z oczami ciągle zamkniętymi, lecz usta poruszały się i wyrazy niezrozumiałe wyrywały się z nich. Uspokoiła się po chwili. Szlachcic ze spuszczoną głową poszedł za niosącymi. Służąca stała i patrzyła z ciekawością, której zaspokoić nie mogła. Szczęściem, choć powierzchowność jej wcale nie była przynęcającą, zbliżył się ku niej palący fajeczkę ekonomskiej fizjonomii i postawy podżyły jegomość i z uśmieszkiem zagadnął: – Panna jej nie zna? – Ale jam tu obca i z daleka jedziemy. A ja choć tutejszy też nie wiem, co za jedna. – Panie Chaim – odezwał się do stojącego Izraelity. – Cóż to u was tu za komedię znowu? Żyd ramionami ruszył. – To jest prawdziwe nieszczęście na mój dom, bo u mnie tylko porządne ludzie bywają. – A cóż to za jedna? Co za jedna? – zapytała służąca natarczywie. – Albo ja tam wiem – flegmatycznie odparł gospodarz, który znać nad tym wypadkiem nie bardzo chciał się rozszerzać. – Pijaczka i po wszystkim. – Skąd? Tutejsze? Pan Chaim poprawił niecierpliwie jarmułkę, skrzywił usta, popatrzył przez siebie, jakby myśli zbierając. Plączę się tu od niejakiego czasu. Włóczęga. Kto ją tam będzie znał, skąd to przychodzi i gdzie się to podziewa? Jakże ją nazywają? Pytała przysuwając się służąca. Jak? Ją każdy inaczej nazywa. Mruknął Żyd, trąc brodę. Jedni ją nazywają panną Cześnikówną, drudzy wariatką. Ona sama, jak wódki się napije, to każe sobie mówić panna Róża. A skąd ona te pieniądze bierze, bo nigdy nie żebrze, kto to ma wiedzieć? Jak gdyby unikając dalszej rozmowy, Żyd się zwolna odwrócił i pociągnął ku domowi, znikając we drzwiach. Niedaleko stał oparty o słup mieszczanin, którego po sutej bekieszy i wysokiej siwej baraniej czapce poznać było można. Słuchał on pytań i odpowiedzi. Człowiek był jakiś podżyły i stateczny. Pofałdowana, wygolona twarz, na której najmniejsze poruszenie czytać było można, wyrażała litość jakąś i zajęcie. Bóg to tam wie. Odezwał się zwolna niepytany. Skąd się to do nas przywlokło? To biedactwo. Jej tu naprawdę nikt nie zna. Czasem się pokaże. Ot jak dziś. Potańcuje, zaśpiewa. Ludzi naśmieszy. Nawaje i znowu zniknie. I nie ma jej jakich niedziel kilka. Całą zimę nie było widać. Dziś z rana widziałem ją na prymarii klęczącą, z rękami podniesionymi przez całą mszę świętą, to bijącą się w piersi i jęczącą na cały kościół. Potem leżała krzyżem w czasie wotywy, a gdy wyszła jakby pijana z kruchty na rynek, pobiegła nad rzekę i narwała łotoci, nawtykała jej sobie we włosy i śpiewając poszła do karczmy ludzi śmieszyć. Wypiła. Jeden po drugim kilka kieliszków i ot, jak się skończyło. Zamilkł mieszczanin. A cóż o niej mówią ludzie? Pytała panna służąca. Każdy co innego. Zwyczajnie, jak gdy nic nie wiedzą. Roją sobie, co komu do głowy przyjdzie. Przeszłego lata rozpowiadali, że ją w lesie spotkali i że się włóczyła, nie wychodząc z boru, kilka miesięcy. Leśniczy ją nadybał śpiącą w dziupli starego dębu o jakie dwa łokcie nad ziemią. I tam, słyszę sobie, zrobiła posłanie z liści, a drapała się do barłogu jak dziki zwierz. Zwyczajnie pomieszanych zmysłów biedactwo. Ale to nikomu nic złego nie czyni. Co najwięcej, że połaje, gdy się z niej ludzie śmieją. Boć to się z takiego nieszczęścia śmiać nie godzi. Bóg tam raczy wiedzieć, z czego jej to przyszło. Na pewno nie z rozkoszy, ale z dopustu Bożego. To mówiąc, mieszczanin się pokłonił z lekka i odszedł w swą drogę. Panna służąca, założywszy ręce, patrzyła w stronę wozu, przy którym stał szlachcic na biczysku oparty, jak gdyby go pilnował. Miała wielką ochotę pójść jeszcze popróbować, czy by się co z niego dobyć nie udało, ale twarz miała odkrytą, a choć dawno powinna była wyrzec się wszelkiej pretensji do piękności, straszyło ją to wiosenne słońce, które tak prędko opala. Ze drzwi też ukazał się wychodzący z pośpiechem służący, który ją prosił, aby poszła do pani. Wyrzec się więc musiała schwycenia czegoś więcej i wróciła na palcach do gościnnego pokoju. Izdebka była pusta, chłodna i smętna, jak więzienie. Na tapczanie, na prędce zasłanym sianem i przykrytym dywanikiem spoczywała przybyła pani z bladą twarzą i wzrokiem wlepionym nieruchomie w podłogę. Nie była jeszcze przyszła do siebie z wielkiego wzruszenia, które tak silnie podziałało na jej słabe nerwy. Gdy się drzwi otworzyły, drgnęła przestraszona i rękę przyłożyła do czoła. Nie była już młodą, ale wielka jej piękność przetrwała znać wiek i życia burzę. Czarne oczy nie straciły jeszcze blasku. Twarz delikatnej płci i świeżości, usta wdzięku, z jakim się niegdyś uśmiechały. Strój jej podróżny dowodził też, że o te resztki piękności dbać musiała. Od maleńkiego trzewiczka, który okrywał nóżkę zręczną, aż do zasłonki zastępującej w drodze niewygodny kapelusz, wszystko było wytworne, kosztowne, wonne i eleganckie. Rozrzucone na stole podróżne torebki i okrycia również były kosztowne i piękne. Cóż się stało z kobietą? Odezwała się głosem słabym, postrzegłszy wchodzącą sługę. Nie wiesz? I czarne jej oczy z jakąś obawą zatopiły się w twarz przybyłej, usiłując ją wybadać. Jakiś litościwy szlachcic kazał ją zanieść na swój wóz i położyć na nim, bo inaczej to by ją źli na gnój za karczmę wyrzucili, bez żadnego miłosierdzia. A nie pytałaś, co to za jedna? Jeszcze trwożliwszym głosem dodała kobieta. Owszem, proszę pani, pytałam, ale nikt mi prawie nic powiedzieć nie umiał, oprócz że obłąkana, że się po lasach włóczy, a czasem się zapija. Nikt jej tu nie zna. Mówili mi, że się Cześnikówną nazywa i... Nie mogła reszty dopowiedzieć służąca, gdyż w tej chwili pani znowu się źle zrobiło. Załamała białe ręce konwulsyjnie i padła na poduszkę. Służąca, dostawszy flaszeczkę z solami, trzeźwić ją zaczęła przestraszona. Były to jednak mdłości przechodzące, gdyż wprędce podźwignęła się kobieta i trąc skronie zawołała, jakby się tłumacząc: powietrze w tej izbie okropne. Umilkła, spuściła oczy. Mówiłaś, zdaje mi się, że ją nazywają Cześnikówną. Tak jest, podchwyciła sługa, sądząc, że panią rozerwie opowiadaniem. A ona sama, słyszę, nazywa siebie czasem Panną Różą. Oczy słuchającej błysnęły. Nie chcąc już wiedzieć więcej, pochyliła się na poduszkę. Sługa wcale stanu tego zrozumieć nie mogła. Co by to pani zrobić? Spytała. Ale nic, moja Bogucka, nic, to przejdzie. Wiesz, że ja miewam takie mdłości. Wczoraj już czułam się niezdrowa. Potrzeba mi spoczynku. Może byśmy zanocowali, ale tu ta wrzawa targowa, pewnie do późnej nocy ludzie pić będą. Pani zdawała się wahać i walczyć z sobą i nie odpowiedziała prędko. Moja Bogucka, odezwała się cicho, nie patrząc na nią, pójdź, proszę, i zobacz, co się stało z tą nieszczęśliwą. Z myśli mi wyjść nie może. Okropne na mnie zrobiła wrażenie. Powiadasz, że tam jakiś ubogi szlachcic się nią zaopiekował? Pójdź, proszę, i daj mu dla niej od siebie. Zaczęła szukać woreczka. Daj ile zechce, dodała. A może jakąś suknię, okrycie? Trzeba jej pomóc. Ale ona to przepije, pani drgnęła, usłyszawszy to. Co nam do tego? Odezwała się głosem słabym. Pijąc zapomni, że jest nieszczęśliwą. Albo ją wódka dobije, prędzej skończy. Moja Bogucka, idź, zrób od siebie. Rozumiesz, co można, nie żałuj. Ty masz dobre serce. Połychtana tym wybiegła natychmiast panna służąca, już tym razem nawet nie zważając na opalające słońce wiosenne. Lecz gdy z karczmy wypadłszy szukać, poczęła wozu, na którym złożono obłąkaną. Już go na miejscu, w którym stał, nie znalazła. Pytała stojących. Nikt nie umiał powiedzieć, co się z nim stało. Dopiero po chwili, rozpatrując się dookoła, spostrzegła, że szlachcic troskliwy znać by słońce śpiącej nie dogrzewało, podjechał z nią pod cień, który rzucała szopa stojąca niedaleko. Tu sparty plecami o wóz, zamyślony, stał na straży. Panna Bogucka musiała pójść do niego. Na widok zbliżającej się szlachcic wąsami poruszył niecierpliwie. Trzeba było być bardzo grzeczną. Chciałabym w czymś pomóc tej nieszczęśliwej, odezwała się nadchodząca. A jakże jej dopomóc, jak? Szydersko się uśmiechając rzekł szlachcic. Pan się nią opiekujesz, może byś dla niej chciał przyjąć. Ale ja się nią nie opiekuję jako żywo, ofuknął szlachcic. Ona się nie da nikomu sobą opiekować, to darmo. Mam litość nad nią. Gdy się przebudzi, wyskoczy z wozu i tyleście ją widzieli. Choćby lepsze jej dać okrycie. To je poszarpie i powala, bo się w błoto na noc spać położy, rzekł szlachcic. Na taką dolę, mówił wzdychając, nawet najtroskliwsza opieka nie pomoże. Zamknąć ją będzie jeszcze więcej cierpiała, bo w miejscu usiedzieć nie może. To darmo. Pan ją znasz?
Tyle co wać panna, odparł szlachcic ponuro. Nie pierwszy raz ją ratuję, bo mam taką naturę, że się do nie swoich rzeczy mieszam nieproszony, gdy mi się serce ściśnie. Ot, stara głupota.
Wtem, gdy rozmowa stawać się zaczynała głośniejszą, przebudzona znać nią kobieta ruszyła się, wyprostowała, odgarnęła włosy z twarzy i czarnymi oczami powiodła dookoła. Wiosna, zawołała śmiejąc się. Wiosna zagląda w okienko, aż pachnie. To już maj, a ja tu, na cudzym wozie? Jakim sposobem? Czy mnie myśli porwać? A, niedoczekanie. Już tego było dosyć. Ja sobie swobodną być chcę. Do lasu czas, do lasu. Żwawo porwała oburącz za drąg od wózka, podniosła się i skoczyła z siłą i zręcznością, której by się po niej spodziewać nie było można. W tym skoku ostatnie z jej włosów łotocie na ziemię upadły, prędko schyliła się zbierać, lecz obaczywszy je zwiędłe, odrzuciła daleko z gniewem. W lesie znajdę inne, a to już tylko śmiecie. Ustroję się i będę śpiewała. Tam mi wszystko wolno. Wilcy wyją, a ja śpiewam jakby jedną pieśń. Panna Bogucka osłupiała, patrząc i słuchając. Szlachcic także. Spojrzała na nich. Co wy się mnie przypatrujecie?
Cześnikówna jestem. I co? Nikt mnie nie poznaje? Takem wyładniała.
Róża, różyczka, ale z niej liście opadły. Nagle zbliżyła się do szlachcica, kładąc mu rękę na ramieniu. Kieliszeczek wódki, ha, bo już nie mam ani grosza.
A dosyć już tego, dosyć, rzekł szlachcic surowo. Obraza Boża.
Obraza Boża? Ale zmieszana odezwała się obłąkana. Niby to Pan Bóg taki nielitościwy jak wy, żeby się zaraz obrażał, kiedy chory się napije? A jam chora, dali Pan.
Ludzie się z was śmieją, mruknął szlachcic.
A ja z nich, dygając odparła Cześnikówna. Ano, niech się śmieją, na zdrowie.
Ot to mi wielki strach, ha, ha, ha.
Stali w cieniu. Wiatr wiosenny pociągał od łąk, wiatr chłodnawy. Wstrząsnęła się kobieta biedna i ścisnęła ręce. Bogucka wzruszona szybko zdjęła z ramion chustkę ciepłą i rzuciła ją na ramiona ubogiej. Ta zrazu stała zdumiona i przypatrywała się ciekawie swojemu nowemu okryciu. Nie podziękowawszy nawet Boguckiej i nie rzuciwszy okiem na nią, wciąż dotykała palcami i oglądała się po chustce. Zaczęła się obwijać i układać. Spoważniała nagle, wyprostowała się. Bóg zapłać, mruknęła nie patrząc. Bywajcie zdrowi,
czas do lasu. Już bociany przyleciały dawno, a ja do mojego gniazda nie powróciłam. Co oni na to powiedzą? Trzeba śpieszyć, bo tam może gospodarstwo czeka. Do nóg upadam, dygnęła. Szlachcic i panna Bogucka patrzeli jeszcze, nie wiedząc, czy ją wstrzymywać. Gdy obejrzawszy się tylko po miasteczku, jakby dla przypomnienia położenia, znikła im z oczu, biegnąc między domostwa i szopy. Gdy służąca przyszła zdać sprawę swej pani z poselstwa, znalazła ją z chusteczką na oczach, którą prędko resztę łez otarła, usiłując je ukryć i złożyć na ból głowy. Spytała, czy miała zręczność dać co ubogiej i otrzymawszy odpowiedź, że tylko chustką ją swoją okryła, piękna pani chwyciła szal ze stołu i szybko w zamian za tę jałmużnę oddała pannie Bogłódzkiej. Cóż się z nią stało? Pobiegła do lasu, bo ona tam zwykle przez całe lato przebywa biedna. Pani spojrzała na nią oczami zdumionymi, chciała pytać o coś jeszcze i słowa na ustach jej zamarły. Nie wiem, odezwała się po namyśle, czy ja już dalej jechać będę mogła. Muszę trochę spocząć. Na nieszpory pójdę do kościoła. Jutro rano wybierzemy się dalej. W postanowieniu tym było coś tak niezwyczajnego, iż panna Bogucka popatrzyła zdumiona na panią, nie dowierzając swym uszom. Widzisz, że jestem chora, odezwała się, cisnąc czoło ręką białą. Potrzebuję odpoczynku. Podróż mnie niezmiernie trudzi, a choć nam pilno, to pół dnia można będzie nagrodzić. Zapewne, odpowiedziała Bogucka, ale jeśli się pani źle czuje, może by i do kościoła iść nie wypadało. Ścisk pewnie pospólstwa będzie na nieszporach w kościołku, albo zaducha i chłód wiosenny. Potrzebuję się pomodlić. Święto, odezwała się pani, spuszczając oczy. Na tym skończyła się rozmowa. Służąca poszła zanieść rozkazy pani. Obiadu przygotowanego nie tknąwszy, prawie podróżna, usłyszawszy dzwony kościelne, okryła się zasłoną, otuliła czarną narzutką i wyszła. Chcącej jej towarzyszyć Bogudzkiej prosiła, żeby została przy rzeczach. Musiała jej być posłuszną, lecz lękając się o powtórzenie rannych mdłości, nic nie mówiąc, wysłała troskliwa sługa lokaja, który z dala miał iść za panią. Wieczór był piękny, tłumy w rynku już się przerzedzały, reszta tylko pozostałych włościan. Mieszczanie napełniali kościółek, wszystkim naszym wiejskim podobny. Pachniało w nim świeżym tatarakiem, którym potrzęsiono podłogę. Jaskrawe obrazy postrojone w wianuszki i chorągwie przy ławkach stojące, mizerunki Chrystusa i świętych złocone i malowane, ołtarze boczne obwieszone wotami i pasmami lnu, w półmroku wieczora składały się na wiejski obrazek wielkiego wdzięku. Mało było osób oprócz pobożnego ludu, najwięcej kobiet, z których część znaczna, z poprzewiązywanymi białymi rańtuchami, widocznie z sąsiednich wiosek przybyła. Nieszpory i pieśni pobożne odbyły się skromnie i cicho. Organ tylko towarzyszył śpiewom, a kilka świec w wielkim ołtarzu zaraz po ukończeniu nabożeństwa gasić zaczęto. Przez cały czas nieszporów, ze złożonymi rękami i głową na nich opartą, przesiedziała podróżna w jednej z ławek bocznych. Lud już wychodził i kościołek stawał się pustym. Gdy przypomniawszy sobie znać, gdzie się znajduje, podniosła się z siedzenia, bojaźliwym okiem obejrzała dokoła. Służący ukryty był za słupem w kruchcie, także go zobaczyć nie mogła. Skierowała się krokiem niepewnym ku zakrystii. Właśnie ksiądz wikary, kończąc modlitwy, zdejmował kapę i albę. Gdy piękna pani weszła, musiała poczekać chwilę, nim wstał z klęcznika. Przystąpił ku niej grzecznie. Jestem podróżną i nieznaną, rzekła po cichu drżącym głosem, wpatrując się w księdza, który jej słuchał z uwagą. Czy nie mogłabym kilka słów pomówić z księdzem proboszczem? Może ma gości? Nie, pani dobrodziejko, odparł wikary. Proboszcz jest trochę słaby, a że to człowiek w wieku i podlega często febrze, doktor mu zakazał narażać się na wiosenne powietrze. Widzieć się z nim można, nie ma na plebanii nikogo. Wikary urwał nagle i po chwilce dodał nieśmiało.
Czy pani dobrodziejka polecić mi oznajmi mu o jej przybyciu? A może zechce powiedzieć, z kim będzie miał honor? Kobieta zarumieniła się mocno. O, moje nazwisko zupełnie tu nieznane i księdzu proboszczowi także. Chciałam powziąć pewną wiadomość. Uważając, że ją tym zakłopotał, wikary skłonił się w milczeniu i otwierając drzwi boczne zakrystii wskazał ku probostwu drogę, sam śpiesząc ją poprzedzić i oznajmić. Ścieżynka wiodła przez część starego cmentarza, wśród której wznosiły się stare krzyże i ceglane pomniki do furtki dziedzińca. Tu stała skromna plebania wśród krzewów rozpuszczonych i zieleniejących. Nawet bzy wcześniejsze już rozkwitły od strony południa. Cisza głęboka panowała w tym kątku ubogim. Ptaszęta tylko świergotały i cała gromada kur przechadzała się na trawniku. Podróżna szła bardzo powoli, przypatrując się temu obrazkowi, jakby ociągając. Dopiero gdy wikary powracający od proboszcza ukazał się na progu, przyspieszyła nieco kroku. We drzwiach głównego pokoju stał już i proboszcz staruszek z szyją obwiązaną chustą w czarnej czapeczce na głowie. Był to niemłody już człowiek i znać schorowany. Cerę miał żółtą, twarz zmęczoną. Ręce, którymi przytrzymywał chustkę, całe były nabrzękłe i pokrzywione od reumatyzmu. Jedno ramię znacznie przewyższało drugie. Opierał się znać na kiju, który teraz miał pod pachą. Mimo tych oznak cierpienia, w twarzy staruszka widać było niezmierną energię, życia zapas cały. Oczy miał czarne, małe, błyszczące i patrzące niespokojnie. Czoło oznajmiało rozwinięte umysłu władze. Ogół rysów uderzał charakterem, niepospolitością swą, wyrazem głębokim. Piękna pani pospieszyła na próg, aby go uwolnić od niebezpiecznego przewiewu. Staruszek, powitawszy ją, wpatrywał się z wielkim zajęciem w nieznajomą. Zdumienie malowało się na jego twarzy i jakby niedowierzanie. Wskazał natychmiast krzesło przybyłej i przepraszając ją, sam też usiadł, chwytając się za kolano, gdyż na nogach długo utrzymać się nie mógł. Jak w tęczę miał w nią wzrok wlepiony, co widocznie niepokoić musiało przybyłą, gdyż osłaniała się, poprawiając narzutkę i szukała miejsca, by w cieniu pozostać. – Przebaczysz mi, wać pan dobrodziej – odezwała się po małym przestanku przybyła, iż się go trudzić ośmielam, nieznajomą będąc. – Przejeżdżałam dziś rano przez miasteczko i nie byłabym się w nim zatrzymała – ale widok przykry takie na mnie uczynił wrażenie, żem zasłabła. Nie będziesz się, wać pan dobrodziej, dziwił słabej kobiecie, iż ją cudze nieszczęście obchodzi. W istocie cóż tak ekstraordynaryjnego, że i litość, i ciekawość obudzić musiało? I to mnie powoduje, żem się ośmieliła objaśnienia szukać u duchownego ojca. Mówiąc to, piękna pani mieszała się niezmiernie. Głos jej słabł, wysilał się, powracał, podnosiła i spuszczała oczy. Staruszek słuchał nie przerywając, z wielką i bystrą uwagą. Nie zdawał się jeszcze domyślać, o co chodzi. Po chwili milczenia podróżna mówiła dalej. Był to widok rzeczywiście okropny. Jakaś półpijana, półobłąkana kobieta, którą tłum urągając otaczał, nie mogłam się o niej nic dowiedzieć. Zamilkła. Staruszek patrzył zamyślony. Nieszczęśliwa, rzekł krótko. Nieszczęśliwa. Lecz czy by coś na poprawę jej losu, dla uczynienia go znośniejszym, nie można przedsięwziąć? Pleban głową potrząsnął, patrzył ciągle na nieznajomą, przysłuchiwał się jej głosowi i dumał. Któż ona jest? Niespokojnie dodała przybyła. Bać pan dobrodziej, wiedzieć o tym musisz. Kończyła, gdy wikary ukazał się w progu i skinął na proboszcza, mówiąc półgłosem. Pan Skórski przyjechał i chciałby się widzieć. Słowa te były wymówione tak, że je przybyła usłyszeć musiała. Zerwała się z siedzenia, konwulsyjnym ręki ruchem narzuciła gęsty woal na oczy i cała drżąca, jakby bezmyślnie cofnęła się w głąb pokoju. Proboszcz to widział.
Poproś go, aby u was na mnie zaczekał, rzekł. Pani by zapewne było przykrym spotkać się tu z nieznajomymi. Nieuspokojona tym jeszcze kobieta stała w oknie, kryjąc twarz. Nie chcę przeszkadzać, odezwała się. Proszę pani siadać. Pan Skórski poczeka na mnie u księdza wikarego. Znikł ksiądz wikary, drzwi się zamknęły i podróżna wróciła ku swemu krzesłu. Proboszcz ciągle się w nią wpatrywał, choć już nie zdjęła zasłony i uchyliła tylko nieco, by mieć wolne usta. Zdaje mi się, odezwał się głosem smutnym, żeś mnie pani pytała, kto ona jest. Przebacz, starym jestem i kapłanem. Wolno mi więc odpowiedzieć wam jak owieczce, jak niewieście. Na co ta ciekawość próżna? Pomóc jej może tylko jeden Bóg, gdy ją z tego świata zabierze. Cóż wam po tym, że się dowiecie o tej, o której lepiej by ludzie zapomnieli? Ja dotąd nie wiem. Ja o losach jej nie jestem uwiadomiony dokładnie. Najjaśniejsze to, coście widzieli na oczy własne. Nieporatowany upadek. Kobieta milczała długo, zdawała się walczyć z sobą. Mówiono mi, że ją nazywają Cześnikówną, że ma imię Róża, zapytała. Być może, odparł stary, że się kryje po lasach, kończyła przybyła. Lecz czyżby jej stałego przytułku znaleźć nie można? Proboszcz popatrzył na pytającą. O przytułek taki nie byłoby trudno, rzekł. Są litościwe serca i ludzie, co by znieśli to biedactwo dla miłości Chrystusowej. Ale ona się nigdzie nie utrzyma. Wyrwie się z zamknięcia, połamie kraty, powybija drzwi. Głową tłuc będzie o ściany, gdy ją szał ogarnie. Potrzebuje swobody. I niech tam Bóg się nad nią ulituje. Przerwawszy nagle, dokończył stary. Podróżna ręce załamała. Wstała z krzesła. Zdawało się, że jakiś wyraz stanowczy miała już na ustach, lecz siadła znowu cała drżąca. Gdyby to się na co tej nieszczęśliwej przydać mogło, zawołała, złożyłabym chętnie na ręce pańskie ofiarę moją dla niej, dla ulżenia jej losowi. A cóż ja z tym zrobię? Zapytał proboszcz. Dać jej nie można nic. Rozrzuci, rozda lub przepije. Westchnął. Kobieta płakać zaczęła. Czułość ta, którą zapewne niewieście i drażliwości przypisywać musiał duchowny, nie zadziwiła go bynajmniej. Czekać się na coś zdawał. Ale jakże do tego stanu przyszła? Skąd i jak dawno jest tutaj? Poczęła pytać z gorączkowym pośpiechem. W okolicy już od lat wielu się błąka. A gdzie wprzódy była? Któż to wiedzieć może? I zjawiła się już w takim stanie obłąkania? Daruj mej ciekawości, mówiła podróżna. Nie wiem dlaczego, widok tego nieszczęścia takie na mnie uczynił wrażenie. Jestem nim przejęta cała. Zmieszała się widocznie. W początkach nie było tak źle. Błąkała się, rzekł proboszcz. Nie mówiła do nikogo. Nikt od niej nie dopytywał słowa. Potem rozwiązały się usta od napoju i powiększył szał. Nie dziwuję się pani, że masz tę litość nad nią. W istocie zasługuje na nią. Jest bardzo biedna istota. Bardzo biedna. Słuchająca pochwyciła się za głowę, chustkę podniosła do oczu, widocznie tłumiła łkanie i wybuch płaczu. Jakby dłużej wytrzymać nie mogła, zerwała się nagle z siedzenia. Dobyła z woreczka zwitek pieniędzy i wcisnęła go w chorą rękę proboszcza. Na miłość boską, weź to, ojcze, ode mnie. Może się zdarzy okoliczność, zręczność jaka ratowania, do pomożenia jej. Błagam was. Staruszek był wzruszony, pieniądze jednak zwolna odpychał. To niepotrzebne, odezwał się. Znalazłyby się pieniądze, gdyby nimi dla niej co uczynić można. Nie użyję ich. Cała ta scena miała w sobie coś tak dziwnego, jak gdyby ani proboszcz, ani przybyła wszystkiego, co sobie powiedzieć mogli, wyjawić nie chcieli. Staruszek poczynał otwarciej i wstrzymywał się. Kobieta z ust prawie wyrywające się słowa cofała. Już chciała się żegnać i odejść, gdy proboszcz rękę jej ujął i posadził w krześle. Czyż myślisz, żem cię nie poznał? Rzekł cicho. Lata cię nie zmieniły, pani moja. Widzę tylko, że los się wasz odmienił, że lękacie się być odgadniętą i poznaną. Lecz możecież się lękać tego, komu co dzień przy spowiedzi otwierają ludzie sumienia swoje? Krzyk bolesny wyrwał się z piersi kobiety, która sobie oczy zakryła. Chciała uciekać, sił jej zabrakło. Proboszcz siedział spokojny, krzyżem ją żegnając, jakby na nią chciał zlać spokój ducha. Bóg z tobą, Bóg z tobą, uspokójcie się, kapłan jestem. Kobieta rozpłakawszy się, długo do słowa przyjść nie mogła. Na ostatek rzuciła się na kolana przed starcem, który starał się cichą szeptać modlitwę. Wstań, rzekł, mówmy, abym cię pocieszył, jeśli można, i abym był pocieszony bólem twoim. Ale łzy nie przestawały płynąć i przybyła mówić nie mogła. Nie pytaj mnie, ojcze, o losy moje, a nie o nazwisko. Zmieniło się jedno i drugie. Nic we mnie nie zostało z przeszłości oprócz gorzkich wspomnień. Wydobyłam się z tego błota i upadku. Lecz ona, lecz siostra moja, o Boże Wszechmogący, co za obraz, co za dola. I znowu płacz przerwał jej mowę. Nie będę pytał o nic, rzekł stary. Mówmy o niej. Teraz już, gdyś przyznała się do niej, masz prawo wiedzieć tyle, ile ja wiem. Słyszałaś jego nazwisko? Dodał ciszej. O ścianę tam czekał wikarego i nie wątpię, że przyszedł jak zawsze szukać u mnie rady przeciwko niej. Ona mu nie daje chwili spocząć. Ona się na nim mści. Ona dla niego tu jest do dziś dnia. Pragnienie zemsty trzyma ją przy życiu. Skórski chciał się wyprzedać i wynieść z okolicy. Próbował się gdzie indziej osiedlić. Ścigała go, znalazła. Nie dała mu spoczynku. Wie on dobrze, iż gdyby chciał się żenić, pójdzie do jego narzeczonej. Znajdzie się u ołtarza w czasie ślubu. Wysechł i wynędzniał prześladowany tyle lat. Spotyka ją wszędzie. Nie śmie z domu ruszyć nogą. Czasem jakby naumyślnie zniknie, ażeby go ośmielić do pokazania się na świecie, ale zaledwie wyjdzie, spotyka ją na swej drodze, wszędzie z groźbą i śmiechem. Pod oknami jego domu krąży nocami. Słyszy jej głos za ogrodem. Czeka nań w lesie, czyha na gościńcach. W milczeniu słuchała z załamanymi rękami nieznajoma tego opowiadania. Gdyby nie zmrok, mógłby był proboszcz dojrzeć jej źrenice już złe sobeschłe i pałające ogniem dzikim. Zdawała się dzielić i rozumieć te uczucia siostry. Ona jest obłąkaną, mówił proboszcz, gdy go nie widzi, ale odzyskuje przytomność, zobaczywszy nieprzyjaciela. Z niezmierną bystrością umie go śledzić, z przebiegłością prześladuje. Złamała mu życie. A on? Odezwała się nagle wybuchając kobieta. Nie zasłużył, że on na to? Ten człowiek bez serca i sumienia? A ojcze, nie budź we mnie zastygłych uczuć. Znajdą się one też same, co w niej. Choć je czas i oddalenie przysypały popiołami. Brzydzę się tym człowiekiem, nienawidzę go. A odpuść nam nasze winy, jako i my je odpuszczamy naszym winowajcom, przerwał spokojnie proboszcz. Bogu zostawcie sąd i zemstę. Człowiek ten odpokutował za grzechy. Nigdy dosyć, nie. On nie mógł pokutować, bo w tym sercu skruchy nie było. Ja go znam z tamtych czasów młodości. Znam go z innych i późniejszych rozgłosów. I dziwuję się tylko jednej rzeczy, że się dotąd wahał pozbyć tak swojej ofiary, jak... Nie domówiła słów ostatnich. Ksiądz rękę podniósł do góry i nakazał milczenie. Bóg mu daje czas do skruchy i pokuty. To potwór, nie człowiek.
– odezwała się kobieta namiętnie. – Tyle lat upłynęło od nieszczęść naszych. Zmieniło się wszystko. Ja sama poznać siebie nie mogę. On zmienić się nie mógł. Ten człowiek nigdy nie miał serca. Proboszcz znowu nakazał milczenie. Mrok padał. Kobieta poruszona wstała, zbliżyła się do ucałowania ręki staruszka. – Ojcze – zawołała. – On tu jest. Ja nie chcę go spotkać. – Nie lękaj się. Wyjdę do wikarego i zatrzymam go. – Bóg z tobą. Bóg z wami. Idź w pokoju. To mówiąc, otworzył drzwi, wyjrzał do sieni i stojąc na straży wypuścił przelękłą kobietę, która do furtki oglądając się poza siebie pobiegła i nie odetchnęła, aż zobaczywszy służącego, który tu czekał na nią. Proboszcz tymczasem, wytrzymawszy chwilę, zapukał do drzwi wikariusza, a sam pospieszył do swego pokoju i siadł w krześle, ręką zbolałą, z trudnością ocierając pot z czoła. W progu ukazał się średnich lat mężczyzna wyłysiały, którego ubranie oznajmowało zamożnego obywatela. Typ to był do opisania trudny. Stary kawaler, który jeszcze resztki młodości utrzymać pragnął. Natura silna, a stargana życiem i zmęczona. Twarz pięknych i regularnych rysów odrażała wyrazem dziwnym egoizmu, fałszu i przewrotności. W niespokojnych oczach widać było jakby nieustanną obawę, a usta na przekór im starały się grać obojętność i pustą wesołość. Z budowy niegdyś atletycznej został tylko szkielet olbrzymi, obciągnięty skórą i wyschły. Mieszkała w nim jednak siła i muskuły rąk wydatne, kark jakby opleciony nimi, kazały się domyślać niewyczerpanego jeszcze żywotności zapasu. Ruchy miał zręczne, acz wymuszone, niby młodzieńcze i żywe, choć tak one, jak wszystko w nim napiętnowane, było rozmysłem, fałszem i rachubą. Resztki włosów około łysiny i zarost można było posądzać o farbę, chociaż ta zręcznie jakoś użyta nie raziła. Cały ubiór wielce wykwintny, młodszym był od tego, który go nosił. Przystałby 20-letniemu elegancikowi, śmiesznym niemal wydawał się na starym kawalerze. Gruby łańcuch złoty u zegarka, pierścienie na palcach, laska z gałką wyzłacaną, maleńki kapelusik słomkowy z wstążką czarną dopełniały stroju. Niemiłe czynił wrażenie pan Skórski, choć wdzięczył się wielce i do proboszcza zbliżył się z taką wymuszoną grzecznością, uniżonością, pokorą, iżby go za najczulszą w świecie istotę wziąć było można, kto by go nie znał. Staruszek widać znał go, dawno i dobrze, bo zimno przyjął i na powitanie natarczywe odpowiedział ruchem ręki, wskazując obok stojące krzesło, które przed chwilą zajmowała nieznajoma. Stary kawaler usiadł, pochylając się ku proboszczowi. Mój Boże, zawołał, a jegomość dobrodziej zawsze widzę cierpiący. Na te reumatyzmy nie ma jak wody. Do Karlsbadu by, do Teplic lub Tręczyna. Gdzie mi się tam włóczyć na starość, odparł proboszcz. Przy tym i lato, a słońce pomaga wiele, byle ciepła nadeszły. Roześmiał się w tym pan Skórski i zmienił rozmowę. A dlatego ojciec dobrodzi wieczorkami sam na sam jakieś wędrujące jejmoście przyjmuje? Nieszczególny ten żarcik nie zasługiwał na odpowiedź. Ksiądz zmilczał. Cóż to pana do nas sprowadziło? Odezwał się po chwili. Boć to wać pan nieczęstym gościem tutaj i w kościele go widzę rzadko. Skórski się obejrzał i z krzesłem przysunął. Ojcze dobrodzieju, szepnął. Znasz najlepiej moje nieszczęśliwe położenie. Ja dla tej baby przeklętej wariatki nosa z domu wytknąć nie mogę. Pod strachem Bożym, kiedy niekiedy wyjdę i to od jak dziś o mało biedy nie napytałem. Proboszcz milczał długo. Uderz się w piersi, rzekł w ostatku, a powiedz, czyś nie zasłużył na to. A, dali pan, nie gorszy byłem i jestem od drugich. Zawołał głosem zawsze stłumiony pan Skórski. Za grzechy młodości i to tam takie głupstwo, całe życie pokutować. Słowo daje to za wiele. Cóż to, może się jednemu trafiło? Młodość, krewkość, zwyczajne.
Na nieszczęście bardzo to są zwyczajne sprawy, odezwał się staruszek, a jednak inaczej się one przedstawiają niż w tym wypadku. Przypomnij sobie, waćpan, co masz na sumieniu. Serce czasem pociągnie człowieka, Bóg słabość przebaczy, ale rozpusty trudno. Albom to ja, oburzając, począł gość, rozpustniejszym był niż inni? Dajmy temu pokój. Rachuj się sobie z sumieniem, rzekł stary, to nie moja rzecz. Właśnie, żem miał czas tu rachunek robić i przerabiać, a winy tak wielkiej w sobie nie znajduję, za jaką nielitościwie karany jestem. I dziś tu w rynku cudem tylko uniknąłem awantury. Ta czarownica, pijaczka znowu się zjawiła. Nareszcie mi ten wieczny postrach obrzydł. Nie mogę już wytrzymać dłużej. Każę ją zamknąć, zapłacę co zechcą. Jawna i oczywista wariatka. Możesz to być, aby się jej dano włóczyć po gościńcach i ludzi spokojnych napadać? Ja życia godziny nie jestem pewny. Byłbym się razy, nie wiem, wiele mógł ożenić. Szatan ten albo mi zawsze potrafił przeszkodzić, albo mnie strachem odegnał od ołtarza. Raz się to przecież skończyć musi. Dosyć już tego. Poruszony wstał pan Skórski i począł przechadzać się po pokoju. Ksiądz patrzył nań, nie mówiąc słowa. Zapłacę za utrzymanie, za podróż. Niech ją wezmą i zamkną. I tym uspokoisz sumienie? Spytał proboszcz. Moje sumienie spokojne. Ja nic na sumieniu nie mam. Odwracając się przerwał Skórski. Odpokutowałem z nawiązką. Zburzony był widocznie, ale wkrótce się miarkować zaczął. Właśnie, rzekł łagodniej, przyszedłem światłej rady ojca dobrodzieja zasięgnąć i prosić o jego opiekę, o poświadczenie, że to niewyleczona wariatka. Zaświadczą mi to też wszyscy. Mój panie Michale, przerwał proboszcz łagodnie, ja bym ci tego nie życzył. Jeszcze raz mówię, uderz się w piersi. Pokutę straszną, prawda, i długą odbywasz, aleś zawinił. Daj tej nieszczęśliwej skończyć życie na swobodzie. Wiesz, jak ją zamykanie do wściekłości pobudza. Szał jej odchodzi. Nie lepiej, żebyś na czas się stąd oddalił, wyjechał? Ona długo nie pożyje. Dla ciebie świat otwarty, a tu w sąsiedztwie i tak ci nie bardzo wygodnie. Z kraju się oddalić nie mogę, chmurno rzekł Skórski. Nie chcę, a u nas, gdziebymkolwiek się przeniósł, jestem pewny, że mnie znajdzie. Jakim sposobem, jakim cudem ten szatan tropy moje śledzi, to przechodzi pojęcie. Próbowałem przecie, ale już tego dosyć, zawołał rozpaczliwie stary kawaler. Życie całe zmarnowałem, starzeję, męczę się, muszę temu koniec położyć. Jedną tylko uwagę mógłbym wam uczynić, odpowiedział staruszek. Ta kobieta wprawdzie ma chwilę szału, ale gdy chce, umie być spokojną i przytomną. Jeżeli ją oddacie pod klucz, a kraty wyłamać nie potrafi, mogłoby co innego nastąpić. Mogłaby wyśpiewać co niepotrzebnego i pociągnięto by was do odpowiedzialności. Przypuszczam, że to, co ona plecie, są bajki, ale mogą się do nich niechętni ludzie przyczepić. Ta uwaga oddziałała dziwnie na Skórskiego. Skrzywiły mu się usta, potarł czoło, westchnął. Radź się sumienia, dokończył. To piekło istne, piekło, zgrzytając zębami mruknął Skórski. Nie ma wyjścia z tego, chyba śmierć. Już mi życie obrzydło. Organista wchodzący z kluczami przerwał tę rozmowę i Skórski, pochodziwszy po pokoju, wdział z wolna rękawiczki, zapiął surdut, a nie mówiąc już nic, zbliżył się z pożegnaniem do proboszcza, którego tak chłodno się pozbył, jak przywitał. Wyszedł zadumany z probostwa na rynek, z którego już ostatnie wozy odjeżdżały, wioząc śpiewających i podochoconych parobczaków i gospodynie, troskliwie piastujące garnki kupione i sita. Z niektórych karczem odzywały się jeszcze głosy biesiadujących, a dzwon kościelny cichym dźwiękiem powolnym wołał na anioł pański. Na niebie kilka bladych gwiazdek mrugało. Noc była wiosenna jeszcze, od dnia piękniejsza. Kwiaty na nią
zachowały wszystkie wonie swoje. Dzikie ptactwo śpiewało w łozach i błotach nad rzeczką tysiącem głosów sprzecznych, które w dziwną harmonię pieśni się splatały. Słowiki już próbowały swych treli. Życie zdawało się mieszkać w całej tej rozbudzającej się naturze. Szeleściło w gałęziach drzew obwieszonych gniazdami.